Hello!
Hello!
Hello! Witam cię serdecznie, mój drogi. W kolejnym tygodniu, który przybliża nas do... Stanu wyjątkowego.
Podobno są takie plotki, że jeżeli liczba zakażeń osiągnie wynik 50 tysięcy...
Nie osiągnie.
Miłościwie nam panujący ogłoszą stan wyjątkowy.
Zdziwię się, jeśli osiągnie, jeśli mamy o tym dyskutować.
Myślisz, że jest, będziesz zdziwiony? Dlaczego?
Nie. Zdziwię się, jeśli osiągnie 50 tysięcy, no.
Ale w sensie, że co, że będą ukrywali, że jest poniżej, a będzie powyżej?
A nie, to ja, wiesz, ja nie jestem luzerem. Ja wierzę w te liczby.
Aha. Nie no, w coś trzeba wierzyć, no.
Tak, ja wierzę. W co wierzę? W co wierzysz?
W co wierzę?
No. Szybko. 10 sekund, 5 sekund. W co wierzysz? 3 sekundy, 2 sekundy. W co wierzysz? Czy jest coś, w co wierzysz? Czy wierzysz w duchy? No nie.
Nie, jakoś tak wiem, przez to tak mnie to filozoficzne pytanie mnie trochę tak zatkało.
To inne pytanie, skoro nie filozofia. Mój drogi, gdzie można kupić taki materiał pod nogi krzeseł, żeby nie niszczyć drewnianej podłogi? To się nazywa filc, tak? Filc, tak? Bo ja na ZP-tach wiem, gdzie był ten materiał. Wiem, nie w której
sali.
W Castoramie?
W Castoramie, tak.
Dobra, okej, super.
To jest tam.
Dobrze. Czyli widzisz...
Wierzę, że tam to jest.
To wierzysz. Czyli mamy to rozwiązane. Mamy dzisiaj poranne doniesienia z NBA, tak? Bo to jest podcast NBA. Powoli Palma staje się podcastem dla trzech osób, mój drogi. To jest ta strona, w którą idziemy. Zmierzamy do tego punktu.
Czyli ja, ty i kto?
I Adam. To jest taki w zasadzie reverse, tak? Jak to można nazwać? Reverse blogging? Nie wiem. No ale cofamy się do tego punktu, w którym rozmawialiśmy pierwszy raz ze sobą. Nie była to jeszcze Palma i tylko my słyszeliśmy, co mówimy.
Aha. Tak. Jesteśmy tutaj, rozumiem, że...
Nie. No, zmierzamy, ale to już tak, wiesz...
Ale nie, może powinniśmy mówić, że słuchanie Palmy chroni przed koronawirusem. Jesteśmy kaszpirowskimi po prostu COVID-u. Słuchasz i tam coś się dzieje w twoim organizmie, że się nie zarażasz na przykład. Może tego typu taka terapia, bym powiedział, trochę eksperymentalna.
W sensie, żeby zarażać ludzi, zapraszać i zachęcać?
Nie, w sensie, że jak słuchasz, to będziesz zdrowy.
Okej.
Okay. No dobrze. No
więc... To wierzysz też.
Tak, wierzę w leczniczy charakter Palmy. Paramedycyna.
Mój drogi, mamy...
Medycyna letalna, no.
Mamy sprzed kilku godzin doniesienie o tym, że się nie posuwają rozmowy między Związkiem Graczy i Związkiem Małżeńskim Adama Silvera z 30 właścicielami NBA. Mhm. Tutaj wygląda na to, że ta data rzucona, tak wiesz, tam przez
6 listopada.
Silvera 20. Nie, ta data rozpoczęcia sezonu 22 grudnia, no że to jest jednak za wcześnie dla części koszykarzy i że teraz nie uda się już teraz ustalić rzeczy, żeby obozy zacząć pierwszego. Przepraszam, o to chodzi, że planem było rozpoczęcie obozów 1 listopada. Ale no już jesteśmy 27-8 dni od tego momentu i dużo rzeczy musiałoby się wydarzyć po drodze i wydaje się, że to jest za wcześnie, żeby się dogadać z wszystkim.
Może niektórzy powinni, że tak powiem, wziąć się trochę do roboty.
O, no,
tak.
dawaj, tego podsumuję, no, bo, mów.
Nie, bo to, mnie to zaczyna trochę wkurzać. Z jednej strony chcesz mieć ciastko, chcesz się pełne salaryka, wszystkie pieniądze na stole, móc, że tak powiem... odcinać kupony od podpisanych kontraktów, bo z drugiej strony mówisz, może w lutym, może, bo za wcześnie, oj za wcześnie, to nie, to są, i zaczyna się jakaś taka rozmowa o mikrocyklach, o tym, że nie można wysiłku fizycznego tak przyspieszyć, że to trzeba jednak, że to jednak trzeba tak porcjować, że są tak zwane mikrocykle treningowe, że tak nie można wejść tak wiesz, z ulicy i zacząć grać, no, że to nie jest jednak koszykówka taka streetballowa, że to jest jednak, musimy monitorować zdrowie, patrzeć jak zachowuje się tam, jak jest próg mleczanowy, jaka jest, jakie jest stężenie tam mikroelementów we krwi, że to nie jest takie proste. Trzeba się do cholery, niektórzy nie grali, 9 miesięcy w koszykówkę. No,
no ale widzisz, taki, taki Kentavious Caldwell Pope dopiero co miesiąc temu skończył grać. I to nie jest pełna miesiąc temu skończył grać.
No, nie trzeba było wygrywać mistrzostwa, no. Tak żartuję trochę, ale, no, ale, no, ale znaczy coś, w związku z tym, bo Kentavious Caldwell Pope chciałby pobyć z rodziną, w związku z tym przesuniemy...
Tak, tylko dla niego.
Nie, to żart, nie, to jest żart, to jest żart, to jest żart.
Ja czuję, wiesz co, ja już czuję powoli, że różnica między wiosną a jesienią tego roku polega na tym, że wiosna była o empatii, pamiętasz to słowo, a jesień jest już o naszych pieniądzach. Są nasze pieniądze i oni też muszą pracować, zapierdalać.
Ale trochę zdrowie. Tak jest. To trochę tak jest.
I teraz będą nas wkurzać koszykarze, którzy się tam, wiesz, do tego. Ja wiesz co? Coś w tym jest, co mówisz. To na pewno.
Nie, nie to,
z drugiej strony mój wewnętrzny zegar, ale wiesz, to jest bardzo subiektywna opinia osoby, która się tym zajmuje, wstaje po nocach tam 3 tygodnie, pracuje, się nie przepracowuje, ale pracuje przy tym, jest taki, że to jest jeszcze za wcześnie, za blisko. To rozpoczęcie sezonu. Oczywiście czasy są dziwne i tyle.
Dziwi mnie, że zawodnicy nie chcą zrobić tego takiego adjustmentu związanego z tym, że jest ciężko, że jest trudno, że trzeba sobie nawzajem pomóc. No. Mhm. I że trzeba znowu, w świetle tego, co mówi telewizja, żeby mieć sezon 72-spotkaniowy, trzeba zacząć w grudniu. No. I tak nie bardzo wiem, do czego ten związek, do czego zmierza, że co, że tak będziemy czekać i co, już będzie 50 spotkań? Nikt za to nie zapłaci. Ja nie rozumiem tej krótkowzroczności tego całego stanowiska graczy.
Znaczy, tym bardziej, że przecież, umówmy się, zawodnicy mogliby być oszczędzani przez część sezonu regularnego.
No właśnie, no więc myślę,
jak powiedziałem w poprzednim podcaście, LeBron James mógłby grać w sobotnie, czy w piątkowym, czy w niedzielnym meczu w National TV i 2-3 kolejne opuścić i chyba też byśmy to zrozumieli. No. Tym bardziej, że nie będzie kibiców na trybunach.
No właśnie,
ktoś by tam pokrzyczał, no ale no musimy się coś wszyscy razem dogadać.
Ale myślisz, że to jest problem LeBrona James? Myślę, że LeBron James to by nawet pewnie chciał grać, no. Ja rozumiem, że jest trauma tej bańki, 3 miesiące zamknięcia, wiesz, takiego przymusowego karceru, pewnej takiej rutyny, która jest, no ale do cholery, no, grać, no. Nie mogę tego jęczenia zrozumieć, no.
No a z drugiej strony ktoś to będzie w ogóle oglądał?
No my.
Z Adamem.
Z Adamem.
Powinniśmy nazwać portal Czwarty Gracz. Jesteś naszym czwartym graczem.
Ale na końcu z takim znakiem zapytania. Czwarty Gracz?
Czwarty Gracz? Dobrze. Mój drogi, pomówmy przez chwilę o Drafcie. Ja już sobie wytłumaczyłem, wyobraź sobie to, dlaczego ja nie oglądam tych graczy. Się boję... Boję się highlightów. Nie, ja już sobie wytłumaczyłem, bo wiesz jak to jest, jak teraz tam coś robisz i dokładnie nie wiesz co robisz, ale wierzysz w to co robisz, albo jest to, nie wiem, jakaś, dobrze tak powiem, to nie jest moja ignorancja, ja już się po prostu za wiele razy przejechałem na wyciąganiu wniosków z karier NCAA, graczy, oglądaniu
ich. Ale to zabawa.
Dla mnie to jest tracenie czasu, naprawdę.
Okay.
W sensie autentycznie, wolę spędzić w tym czasie... coś zupełnie innego zrobić niż to. To jest dla mnie...
zobaczyć sezon Milwaukee Bucks w 70.
No możesz głupoty robić, na przykład, nie, masturbować się wolę bardziej. Na przykład.
Nie, no to ja rozumiem.
Ale chciałem tylko dać przykład rzeczy, które mógłbym bardziej
wolać.
Nie, bo to chodzi, wiesz, że jest taka, o taką mechanikę myślenia mi chodzi, że wiesz, że czasem coś robisz, wiesz, trochę się podejrzewam o ignorancję, że może powinienem się tym zająć i tyle.
Myślałem, że ty powiesz o mechanice masturbacji.
Ja wiem, że teraz byś, ta część, która chce o tym słuchać, tak, została z nami, tak, na szczęście.
Tak. Nie, to zostaliśmy.
Dziękujemy wami.
Adam już odszedł od odbiornika.
Myślisz?
Dobrze, no.
Myślisz? Ja się nie myślisz?
Adam ma trójkę dzieci.
Czy to jest to pytanie, czy Adam się jeszcze musi? Dobrze.
Dobrze.
Czy trzeba, czy warto? Dlaczego? To nie o tym. Chociaż przydałoby się teraz właśnie jakieś 5 minut o tym, ale takie naukowe nawet. W każdym razie, wytłumaczyłem sobie to pewną ideą taką autorstwa Malcolma Gladwella, którego zdaniem, on pisze o tym w swoich książkach i mówi o tym w swoich podcastach, którego zdaniem rozmowa face to face, rozmowa face to face przy szukaniu kogoś do pracy, jeżeli chcesz kogoś zatrudnić i rozmawiasz z nim face to face, jest zbyteczna i co gorsza, prowadzi cię na manowce. W sensie lepiej nie rozmawiać z kimś face to face, gdy się go zatrudnia. To jest taka nowa idea. Odsyłam do dzieł Malcolma Gladwella. W każdym razie ja sobie tym wytłumaczyłem to, że to ja nie będę sobie tych nawet highlightów oglądał zawodników i powiem ci, że dalej idąc, powiem ci, że mam kilka take'ów. Nie widząc graczy. I chciałem właśnie poodbijać te take'i z tobą trochę, bo ty ich oglądasz, widziałeś, masz take'i. Wiem, że nie wyciągnę od ciebie takich definiujących postaw, na przykład wiesz, że powiesz, że to jest draft jednego gracza, albo na przykład ten gracz będzie All-Starem, ten gracz All-NBA, zawsze będziesz ostrożny, ale na pewno masz kilka ciekawych
take. Ja nie mam z tym problemu, żeby powiedzieć.
Masz problem. Rozmawiam z tobą od 914 odcinków i jedno, czego nie lubisz robić, to stanąć mocno dwiema nogami, na czym się powiedzieć, tu ja stoję, to jest moja opinia.
Czytałem. No dobrze.
Ja tak to odbieram, że tak jest. Może tak nie jest, ale w każdym razie ja mam kilka take'ów o drafcie. Ty też masz kilka take'ów o drafcie, domyślam się. Draft jest już 18 listopada. Rozumiem, że pytanie takie, jeśli ci zadam, kto jest twoim zdaniem najlepszym graczem w tym drafcie, jest za trudne. I raczej jest niesprawiedliwe, bardzo, zbyt klikowe.
Jest bardzo trudne, bo... Kurczę, nie bardzo wiadomo, jak tych graczy oceniać. Czy oceniamy ich gracz na teraz? Najlepszy gracz za 3 lata.
Nie, najlepszy gracz, jakby miał 26 lat.
Najlepszy gracz, który miał 26 lat?
Czyli wiek Joela Embiida teraz. Janis Antetokounmpo, tak?
Dany Avdija.
Dany Avdija, dobrze. Ja widzę zastrzeżenie numer jeden, takie, do Daniego Avdii. Rzecz, która mi się przewija, ja czytam o tym, tak? Jedna rzecz, ten człowiek nie umie sobie wykreować rzutu z półdystansu. Sam na sam nie umie pójść do góry dobrze i wykreować sobie rzutu. Wydaje mi się taka bardzo, taka wiesz, umiejętność, bez której nie możesz nawet wejść na boiska koszykówki sam na sam, tutaj. No, chociaż u mnie mógłbyś wejść, ale na drugim końcu słupska już mógłbyś nie wejść. Tam jest wyższy poziom. Więc to jest taki dosyć, kurczę, banalny skill.
Ale to znaczy?
No, że na poziomie euroligowym nie potrafi sobie kreować rzutu po koźle, że to nie jest naturalna rzecz, że to nie jest dla niego naturalna gra, że on się lepiej czuje w jakiejś takiej otwartej grze, gdzie może podać, gdzie jest takim all-around graczem, gdzie skończy kontrę i tyle.
Jest takim uzupełniającym
graczem, tak? Jest dobrym, mądrym chłopakiem, ale uzupełniającym, jest jeszcze uzupełniającym graczem, teraz. I brakuje mu tego, takiego właśnie, ja będę go-to opcją.
No. Ale wiesz, na MVP Ligi Izraelskiej, no, grał z dużymi ludźmi, grał mało. Rzeczywiście to, co budzi największe wątpliwości, to jest...
MVP Ligi Izraelskiej? No to ładnie, brawo. No, dużo. Bardzo dobrze gracze tam grał, dobrze.
To nie jest nic. Mm. Jest rzeczywiście pytanie dotyczące jego rzutu. Ten rzut podobno się poprawił, on dużo pracuje nad zmianą, czy nad pewną efektywnością tego rzutu.
Ale co z jego upside'em?
Upside?
Z upside'em strzeleckim. Czy tam jest 20 punktów na mecz za 5 lat?
Ja myślę, że jest.
Aha.
Mhm. Że on jest nie jest wybitnym obrońcą, nie jest specjalnie szybki, ale Luka Doncic też nie jest szybki.
No, ale Luka Doncic ma skill wykreowania sobie rzutu po każde w każdym momencie.
No dobrze, no ja nie porównuję, jakby tutaj zupełnie inna skala talentu, więc on myślę, że też jest dla niego jakimś tam problemem, że on się musi zmierzyć z tym, że nie jest Luką Doncicem. Ale że podobno jest takim, że jest, ma w sobie taką, wiesz, ten charakter ma, no. Więc myślę, że w oparciu o ten charakter, czy tam, wiesz, że on się tam potrafi sadzić do sędziów, potrafi machać rękami, potrafi być takim, wiesz, ta gra nie przechodzi obok niego, że sprawia, że plus jego skill taki, bym powiedział, duża inteligencja boiskowa, umiejętność podania, umiejętność takiego, wiesz, przeglądu pola, znalezienia najlepszej pozycji innego gracza, ustawienia się na boisku sprawia, że w dobrej organizacji, że ten chłopak będzie najlepszym graczem tego draftu.
Czyli to jest, tak, na pewno jeśli wybierze go na przykład ktoś jak, często Boston wybierał wysoko i już był dobrym klubem. Czy teraz jeśli wybiorą go Golden State Warriors, to w pewnym sensie, gdy zawodnik zostaje wybrany do takiego zespołu, który nagle nie wiadomo dlaczego wybiera wysoko i to jest dobry zespół. Boston, pamiętam, miał piki Brooklynu, Golden State teraz wybiera ze swoim pikiem po dziwnym sezonie, w którym Stephen Curry zagrał, nie wiem ile Curry zagrał, czy 15, 10? To w takiej sytuacji, wiesz, gdy trafia rookie do takiej drużyny, to można go bardzo łatwo potem za pół roku przedstawić tym, że faktycznie jest najlepszym graczem tego draftu, bo ma najwyższy plus minus, czy coś takiego. Mówi się, patrz, z nim na parkiecie są bardzo dobrze, on gra z bardzo dobrymi graczami, ale zostając przy tym co ostatnim, co powiedziałeś, on faktycznie wygląda na takiego gracza, który powinien zostać wybrany do już dobrego zespołu, do dobrej organizacji. Z drugiej strony będą zawsze pytania, czy skoro wybierasz numerem drugim, mówię tutaj o Golden State Warriors, czy nie powinieneś chcieć wyższego upside'u?
Zwłaszcza, że w sytuacji Golden State Warriors szukasz upside'u już teraz. Czyli bo masz okienko czasowe, które myślę, zakładam, będzie trwało jeszcze 3 lata.
I oni już nigdy nie będą w tej sytuacji przez jakieś 3-4 lata. W sensie to jest ich szansa na to, żeby postawić kolejny krok.
No właśnie, więc to już rozmawialiśmy na ten temat, czy idziesz, czy szukasz transferu, szukasz gracza, czy wykorzystujesz TP, czy próbujesz zbudować most pomiędzy dziś i jutro i wybierasz najlepszego gracza, który w wieku 26 lat będzie twoim okrętem flagowym i zawodnikiem,
który będzie... NBA graczem, to jakiego gracza szukasz? NBA gracz numer jeden, maksymalny gracz. To nie jest Dania Avdija?
Nadal nie jestem pewien, czy taki gracz jest w ogóle w tym drafcie, no. Mhm. Ale gdybym ja miał postawić, to postawiłbym na Avdiję.
Avdiję, ciekawe, czyli Avdija. Dobrze. To ciekawe, ja też go lubię. Z tego, co o nim słyszę. Obawiam się tylko, że go się po prostu lubi, bo to... Inaczej mówiąc, fani koszykarscy dziennikarze będą lubić takiego gracza jak Dani Avdija. Z tego, co powiedziałeś, wynika mi, że będziemy go lubić w grze.
Zwłaszcza, że jest pewnego rodzaju taki ocieplony stosunek, znaczy ocieplona taka wizja tych graczy z Europy, nazwijmy to środkowo-wschodniej, czy zwłaszcza tej Europy bałkańskiej, no bo tam do tej centralnej to tam koszykówka nie dociera nad Wisłę. Bo myślisz sobie Jokić, myślisz Nurkić.
Ja myślę Bender, wiesz, cały czas przy Avdiji myślę Bender, bo on też grał w Maccabi Tel Aviv, też był all-around graczem, też miał być gorszy, w sensie nie jest tak dobry strzelecko, pamiętam, jak Pau Gasol, tak? Dobrze pamiętam? Pau Gasol? Nie jest tak dobry strzelecko jak Pau Gasol, nie jest taką opcją, ale jest all-around graczem. To tu Avdija, mam też Avdija. Nie jest tak dobry strzelecko jak Doncic, ale jest all-around graczem. To jest moja nominalna myśl o nim.
No wiem, no ale to mówię, to masz z jednej strony, a z drugiej strony tak właśnie zapominasz o Benderze, o Sariću czy o Hezonie.
O tak.
Gracza,
Saric, którzy... Bender głównie, oni dwaj, bo oni są all-around, Saric zwłaszcza jest dobrym all-around graczem. Bender też jest dobrym all-around graczem.
No więc...
Żeby się nie zderzył tutaj z jakimś...
Żeby się nie zderzył.
No dobrze. Dwaj gracze, o których czytam teraz, że słabo wypadają w wywiadach, z drużynami. To jest LaMelo Ball i Anthony Edwards. I teraz, gdy słyszę o tym, gdy czytam o tym, że oni słabo wypadają w wywiadach z drużynami i patrzę na jakie są zastrzeżenia w stosunku do ich gry, to oni mi się wpisują w grupę ludzi, z którymi ja nie chcę mieć nic wspólnego. Mianowicie LaMelo Ball, zawodnik, który jest nieskuteczny, ma nieskuteczny rzut, poczekaj, dwie cechy. Jest nieskuteczny i popełnia dużo strat. Te dwie rzeczy.
No, ale to jest
te dwie rzeczy na starcie. Anthony Edwards, przepraszam, jest jednostronny, jednowymiarowy strzelec. Te dwie rzeczy, gdy słyszę teraz o tym, że oni słabo wypadają w wywiadach, to w dużym skrócie, którego używamy tutaj dla tych, którzy zostali, zrozumiałem, mam nadzieję, że są z nami psychofani Palmy, są to zawodnicy głupi, z którymi nie chcę mieć nic wspólnego. Tak to odbieram. Dobra. Jednego
To rozbierzmy to jeden po jeden. Zacznijmy od Edwardsa, który jest typowany na jedynkę tego draftu, czy bardzo długo był typowany na jedynkę draftu. Rzeczywiście z tego, co słyszymy, on nie wypada dobrze w tych rozmowach i w tych workoutach. Albo może nie, no jakby nie widać wielkiego progresu w stosunku do tego, co widzieliśmy w czasie, kiedy on jeszcze grał w koszykówkę. Przypominamy, że on grał na małej uczelni, grał ze słabymi graczami, w związku z tym rzeczywiście wszystko, co się działo na boisku, zależało od niego. Jak on nie grał, to w gruncie rzeczy ta cała drużyna nie grała. On był tym graczem, który ciągnął ten zespół. Więc rzeczywiście jest dużo meczy było takich, gdzie on po prostu nie błyszczał. No był gdzieś obok meczu. I to jest jakby... To przechodzimy jakby do pierwszego zarzutu, który ja mam do niego, czy jakby takiej obawy, która jest do niego, że to jest drugi Andre Wiggins. To jest gość, który się wyłącza, gość, którego nie ma, gość, który nie ma tego motoru.
Boże, żeby go Michael Jordan nie pokochał. Bo on też słyszę o nim, że wygląda jak strzelec z lat 80. 90. Mitch Richmond, takie porównania słyszałem. I boję się, że Jordan się w nim zakocha i weźmie go z trójką. Tego się boję. Kontynuuj.
W związku z tym, o ile wydawało się, żeby Minnesota się nie wpuściła w ten kanał i oddali Wigginsa i wzięli drugiego Wigginsa.
Nie wydaje się, żeby ten management, Gerson Rosas, Sasin Gupta, ludzie od Daryla Morey'a, to są dwaj ludzie od Daryla Morey'a, żeby ci ludzie takich graczy stawiali wysoko. Zasłona dymna nawet im nie wyjdzie dlatego.
Wiesz co, ale nie myślisz, że w związku z tą sytuacją Beasley'a oni do pewnego stopnia być może są zmuszeni do tego, żeby go wziąć?
Kto to jest Malik Beasley?
No to jest, czy to nie jest jakby dwójka w tym zespole?
Znaczy ja spytałem się, kto to jest Malik Beasley. Mam na myśli klasę. To jest rezerwowy Denver Nuggets z poprzedniego sezonu.
No dobrze, ale to jest gracz, na którym Minnesota chciała opierać swój przynajmniej, wiesz, szósty, siódmy gracz tego zespołu.
Nie jestem... Jak szósty, siódmy gracz? Kto? Malik Beasley?
No.
Tego zespołu? Ale o czym mówisz teraz? Przecież on był trzecim... On zdobywał 21 punktów na mecz w 15 meczach, tak, które rozegrał w koszulce Minnesoty. Trafiał za 3.
No to jest w pierwszej piątce nawet, tak? To chcesz powiedzieć?
Tak, tylko że to jest tylko 15 meczów.
No wiem, no ale moim zdaniem były spore oczekiwania i po pierwsze co do kontraktu, który on ma...
Poczekaj, ja nie wiem, o czym my teraz dokładnie mówimy, serio. Teraz, o Maliku Beasleyu.
Ja tylko mówię, że sytuacja prawna Malika Beasleya może powodować to, że być może Minnesota będzie łaskawiej patrzyła na Anthony'ego Edwardsa, żeby go wziąć z jedynką.
Mi się najbardziej w tej historii Malika Beasleya podobało to, że tak przyfasolił tej swojej, że dziecko, które stało obok niej, się ponoć wywróciło.
To była mała bomba atomowa może.
Gdzie była Marta Lampert, czy Lampard wtedy?
Lampard,
przepraszam.
Lepper,
Marta Lepper, tak?
Lepper, ja mówię Lampard.
Lepper, Marta Lepper?
Lepper.
Na grochu, w Sycewicach, w szosie Szczecin-Gdańsk, blokują, tak.
Blokują. Mhm.
Wyrzuciła.
Rozsypała ziemniaki.
Kuskus rozsypała.
Nie, humus.
Ubabrane, wiesz, w humusie wychodzi, idzie do stodoły w humusie, wszędzie, humus wszędzie, ubabrane te buty humusem, żeby lamy z cycka karmić. Kontynuuj.
Więc pytanie jest, czy to nie spowoduje, że Minnesota będzie jakoś łaskawiej patrzyła na Anthony'ego Edwardsa? Mhm. I rzeczywiście problem z nim jest taki, że on chyba faktycznie nie jest specjalnie mądry, bo jakiś taki złośliwy komentarz był, jak go zapytano, jak oceniasz swój workout, ten, który odbył przed LeBronem Jamesem i Anthony Davisem, i on powiedział, I think it was very great.
Okej.
Okay. Więc tam z angielskim są pewne rodzaje trudności jeszcze. Ja myślę, że był bardzo najwspanialszy. No dobrze.
A LaMelo Ball.
Ale to może stres, kamera, wiesz, pierwsze spotkanie z Tomaszem Lisem, no to jednak to wzbudza emocje. Wiesz, tak czasem nie bardzo wiesz, co powiedzieć. Być może sami byśmy wypadli bardziej idiotycznie. No. No dobrze.
Weźmy tego LaMelo Balla, bo to Edwards jest...
Potem jest problem tej mechaniki rzutu.
Ojej, ale przecież dobrze, nie. Poczekaj, bo to już zbyt długo. Bo tu akurat ponoć ten gość zdobywa bardzo dużo punktów i jeśli chodzi o wykreowanie sobie rzutu, to w ogóle nie ma problemu do niego Avdii. Potrafi sobie wykreować rzut i tyle. To jest taka główna cecha, tak? Że punkty no nie, i niewiele więcej. To jest Anthony Edwards.
W swojej drużynie, no to siłą rzeczy dobrze. Musisz łatować punkty.
Wiem.
No.
Punkty i jestem... Punkty i głupi jestem.
No to Dion Waiters, no.
No
to
właśnie, no. Ja go tak widzę. Tak o nim czytam. To do mnie przybija. Tylko na tej podstawie mówię. Dobrze. A LaMelo Ball. On wygląda się, na podstawie tego, co czytam o LaMelo Ballu, informacji, jakie pozyskałem, on wydaje się mieć największy upside w tym drafcie.
No tak, bo mówi się o tym, że jest dużo lepszym rozgrywającym niż jego brat. Wydaje się, że to już jest poziom kosmiczny.
Ale to też on dalej, idąc dalej, wydaje mi się jakąś taką, żebym teraz, wydaje mi się, on mi się kojarzy z Kyriem, z Wokeness, z takim, nawet te wywiady, jakieś wypowiedzi bardzo dziwne, bardzo dziwnie w ogóle mówił do ludzi.
Tak.
Wydaje mi się bardzo, mimo tego sposobu gry, bardzo taką jednostką indywidualną i toksyczną na zewnątrz.
Ale masz 6,9 wzrostu, tak?
Nie, no ponoć nie aż tak dużo. 6,7 urósł, tak.
Dobrze, no 6,7, ale mówię, umie kozłować, umie... Oczywiście, znaczy, ja powiem tak, pytanie o tych wadach, które powiedziałeś, czyli te straty i tę nieumiejętność rzucania, czy to nie jest coś, co...
Selekcja rzutowa, o to mi chodzi dokładnie, selekcja
tak,
rzutowa.
Nie jesteś w stanie, czy nie jesteś w stanie poprawić?
No właśnie, czy selekcję rzutową, jeśli masz złą selekcję rzutową, jak bardzo jesteś w stanie ją podnieść? Bo to jest, no nie, to też mówię o twoim myśleniu na boisku.
Oglądasz filmy i ktoś robi stop klatkę i mówi, słuchaj, w tym miejscu nie powinieneś był rzucać.
Aha. A ty mówisz, nie, ja oglądam Kyriego, ja wiem, co mam robić. On tak mówi. On tak mi się kojarzy, właśnie, wiesz?
Okej. Okay, no no,
ja wiem lepiej, mój stary się zna, kim jesteś.
Może jest niereformowalny, ale no bez przesady, ma 19 lat. No.
Chcę odejść. Po 3 latach.
Nie wiem, zastanawiam się, czy on nie gra na, wiesz, na zniżkę. W sensie, żeby
do
pójść
Knicks,
do jakiejś...
Tak.
Żeby pójść do jakiejś organizacji, wiesz, powiedziałbym lepszej, albo tam, gdzie jest ciepło, no jak
Chicago?
Patrzysz na...
Nie. No.
Jak patrzysz na te...
Tak,
ja
to
nie
zima.
Tam...
Jest Chicago, Cleveland, jest Minnesota, Chicago, jest Cleveland. Mnóstwo zimy. Wiem, co chcesz powiedzieć. Tak.
A on jest jednak chłopakiem z Orange County, no w sensie z Kalifornii, więc...
No.
Nie spodziewam się, żeby Golden State Warriors go wzięło w żadnym układzie personalnym, no bo to nie jest chyba gracz, którego Golden State Warriors potrzebuje. Mm-hmm. To moim zdaniem broni się przed Minnesotą, broni się przed Chicago i broni się przed, nie wiem, Cleveland jest które?
Ostatnie, 31. Aha. Mój drogi, zapomnij o Cleveland.
Dobrze.
Przeskakujemy przez Cleveland, przez 30 lat się tam nic nie wydarzy. Dobrze, Cleveland jest piąte, to fakt. Na 6 miejscu mamy, przypomnij...
Jeszcze
Boże,
masz cholerne Detroit.
O Boże, to strasznie się wkopać w Midwest, w pasy rdzy, w to wszystko, w zimę. Ja się przestraszyłem dopiero jak sprawdziłem, wiesz co, jak o Minnesocie pisałem, to dopiero sprawdziłem, ile tam jest w styczniu na minusie średnio. Ja nie wiedziałem, że tam jest minus 7, minus 8 cały czas, ale to faktycznie piździ, bardziej niż u nas.
No to wiesz, to dlaczego tam są Polacy i Niemcy? No bo tylko...
Dlaczego w ogóle Polacy i Niemcy są razem gdzieś? poza nazwiskiem pani Gersing-Wielgus, czy jak ona się nazywa. Dobrze, mój drogi. Dobrze, James Wiseman.
Wiseman.
Wiseman, dobrze, sorry, przepraszam. Przepraszam przodków.
Rejk Wizygotów.
James Wiseman.
Wiesz co?
Mało meczów zagrał w koledżu, więc mało jest minut, żeby go oceniać. Mamy małą próbę oceny gościa.
Więc jest bardziej moim zdaniem jest taki mit trochę tego gracza, wiesz? 7-2,
16 centymetrów wzrostu. 114 kilo już to sporo. To nie jest 102 kilo, które trzeba doładowywać. To jest dobry start dla
niego. Plus wingspan 7-6, wiesz? A jak rozłoży skrzydła, to rozłoży to już jest 8.
A jak przebiera nogami w obronie, widziałeś? Bo ja powiem ci, że nie widziałem dużo klipów, ale to, co tam tym legendarnym już na moim koncie Twitter artykule Davida Thorpa, a David Thorpe tam kilka takich highlightów kleił, to ja widziałem tam mierzącego 216 cm gościa, który tak przesuwał przed gardami na nogach na obwodzie, że jeszcze raz musiałem sprawdzić, ile on ma centymetrów wzrostu. Było to faktycznie imponujące. Imponująca
szybko,
rzecz, którą widziałem.
To przebiera nogami, ale tak.
W obronie.
Ja nie wiem. Ja nie chcę być specjalnie może złośliwy, ale ja nie wiem, czy ja bym nie wolał Hassana Whitesidea podpisać niż jego.
Ja wiem, że idziemy na śmierć generalnie wszyscy, ale spokojnie.
Że jest lepszy?
Ja wiem, że oddziały z nowotworami się ciężko na nie dostać, ale nie musimy wchodzić państwu z rakiem.
No nie, ale jest tego typu obawa, to jest mniej więcej to samo, a Wisemana możesz mieć za 4 miliony zamiast za 8, no więc tak bym się zastanawiał.
Bo ja tam widzę zupełnie inną mobilność, jeśli chodzi akurat tutaj. Widzę zdecydowanie innego gracza niż Hassan Whiteside, jeśli chodzi o mobilność.
Ale tak, podawać
kompletnie
nie umie.
Coś innego.
Gry w post nie ma, wymusza rzuty.
A to wszystko po tych trzech meczach, które zagrał?
No nie, no tam coś widzieliśmy jeszcze chyba tam wcześniej, nie?
Było coś wcześniej? Gdzie on grał? Z kim on grał? To pewnie mecz 30. Grać
w jakimś high schoolu musiał grać.
Były te mecze McDonalda, Jordana, a już to w sumie.
Ja powiem tak, on być może ma nieprawdopodobny defensywny upside. To co powiedziałeś, dobrze tam potrafi nogami przebierać. Potrafi zablokować rzut, potrafi wyjść, zablokować gościa rzucającego za trzy. Ale ofensywnie, to nie jest lepszy DeAndre Jordan? A może coś podobnego, w sensie, że potrafi coś dobić i jak mu się poda, wiesz, tak...
Dobra, tylko z DeAndre też był ten problem, co z Whitesidem, wiesz? I to jest dystynkcja, może ciężko ją czasem ująć, ale DeAndre był głupi, koszykarsko. Whiteside też był głupi koszykarsko, więc James Wiseman jest twoim zdaniem głupi koszykarsko, skoro stawiasz ich na obok.
Nie,
ale gdy ty stawiasz ich, gdy ty porównujesz go z Whitesidem i z Jordanem, to ja odbieram, to ja to tak czytam, że James Wiseman jest głupi koszykarsko.
Nie, to ja w ogóle nie, jakby ja odnosiłem się bardziej do tych takich parametrów fizycznych, znaczy tego takiego, wiesz, no duży... Tam w defensywie coś niby potrafi, ale tak bardziej fejkuje, a w ofensywie to tak naprawdę to jest lelum po lelum. No to takie jest.
No, podać nie umie, tak? Co chcesz powiedzieć? Nie ma takiego feelingu do gry w podaniowej.
Nie ma takiego feelingu do gry.
To też czytam, że to dopiero, wiesz, do nauczenia takie
to,
rzeczy.
To do nauczenia, ale to znowu 2-3 lata. Być może on będzie tym najbardziej dominującym graczem i wszystko na się pokazuje, jak można było go nie wiedzieć.
To właśnie pisze David Thorpe, gdy pisze, że to jest gracz, że to na końcu jest draft jednego gracza, tylko James Wiseman zagrał bardzo mało meczów i tego nie wiemy. On pisze, ja tak to czytam, że gdyby zagrał 20 meczów, to dzisiaj nie byłoby dyskusji na temat tego, jak dobrym graczem może być James Wiseman, tylko myślę, byłaby ta dyskusja, która też chyba na moim Twitterze z tej sondy wyszła, to o to chodzi, i też z Maszkiem Staszewskim o tym pisałem, że to chodzi o tą całą w ogóle koncepcję, o której też wspomniałeś wcześniej, wiesz, o tych pieniądzach, czy chcesz stawiać na centra i alokować, tak, to będzie Phoenix Phoenix interesujące, którzy mają DeAndre Aytona i zapłacą mu maksymalne pieniądze. Gdyby James Wiseman miał być koszykarzem, jakim DeAndre Ayton był w Orlando, w Bomblu, to druga część sezonu, gdyby on miał być takim koszykarzem, jakim był, czyli ile to było? 17 punktów na mecz, 3 bloki, 2,5 bloku, 12 zbiórek, coś takiego, 17, 12, 3 z dobrą obroną. Czy to jest gracz, który będzie najlepszym zawodnikiem tego draftu? Na koniec. Nie, bo źle postawiłem to pytanie. W zasadzie to nie było pytanie. To nie było pytanie po prostu, wiesz, ale o to mi chodzi, że o tą teorię, że by nie alokować dużych, wiesz, żeby robić tak, jak Danny Ainge robi, tak? Stąd też ten mój pomysł, taki, wiesz, Jaylen Brown z Jamesem Wisemanem przehandlowani. Żeby tam wydawać 5 milionów dolarów na Cantera, 3 miliony na Tysa i zainwestować te pieniądze w inne miejsca. No ale potem z drugiej strony przychodzisz na finały konferencji i zostajesz i wyglądasz jak, przepraszam, co jest w logo Bostonu? Jak się nazywa ten leprekon? Nie wyglądasz jak leprekon przeciwko Bamowi Adebayo, tylko jak Liliput. I potem ten sam Bam Adebayo w kolejnej rundzie, który jecie w finale konferencji, nie masz na niego żadnej odpowiedzi, przychodzi na Los Angeles Lakers i wygląda jak kto? Jak Liliput. Rozumiesz? Na końcu zostajesz tu zgwałcony przez wielkiego donga Bama Adebayo?
No,
więc to, tak, wiesz, ale... więc to też jest jedną, drugą, wiesz, Miles Turner, wymiana, wiesz.
No ale wiesz, niektórzy mówią, że Wiseman to właśnie Miles Turner. No to chcesz mieć Milesa Turnera w dzisiejszej koszykówce?
Że głowa jego, tak? Że jest taki trochę...
Nie, że to jakby koszykarsko, to jest to...
Ale on umie rzucać za trzy? Ma rzut, nie? Technika nie, tam jest, nie, niezła, nie, widziałem. Jest nie. to leworęczny, ale technikę ma niezłą rzutu. To też zdążyłem zobaczyć.
Dużo wody musi jeszcze
No to wysoki, nie? To nie jest Joel Embiid, że przyjdzie nie. od razu i zarządzi, nie? To nie jest
nie,
to samo.
Nie, to nie jest tam cienkość, to nie jest ten talent. No to jest prymitywna siła, którą być może trzeba ukierunkować.
Albo najlepiej od razu stłamsić w zarodku i wysłać do Polski. No do Stali Ostrów Wielkopolski.
Do pierniku.
Mój drogi, dobrze, mam jeszcze piąte nazwisko. To jest człowiek, którym wczoraj zażartowałem, że on w ogóle powinien pominąć NBA i pójść od razu do Hall of Fame. Ja czytam tylko same dobre rzeczy i coraz więcej zachwytów, zachwytów to może złe słowo, ale coraz więcej jakby takiego, że może... Tak, że może
będziesz miał to w Charlotte, to będziesz się cieszył.
Nie patrzmy na upside, tylko weźmy tą lepszą wersję George'a Hilla, czyli Tyrisa Haliburtona. Tak, dobrego, mądrego gracza, huderlawy, point guard, shooting guard, 16 punktów na mecz tylko w Iowa State, 6 punktów, 6 asyst na mecz, 16-6-6, to nie jest jakieś 22, solidny gość, ale tak solidny, że go wszyscy lubią, bo wszyscy lubią go jako mądrego, rozumiem, gracza IQ i co więcej, ja widziałem jego wypowiedzi gdzieś, których udzielał a propos jakiegoś tam tematu i dawno nie widziałem młodego chłopaka mówiącego tak mądrze, tak, dorośle i dalej mądre. Sobie pomyślałem, jeżeli ci ludzie to wszystko słyszą i ja może nie jestem dużo głupszy od nich, ja też to tak rozumiem jak oni, ci dziennikarze i to wszystko i robi się tutaj taki właśnie koszykarz, o Boże, może niech on już najlepiej pójdzie do TNT albo najlepiej z Joe Bidenem stoi, wiesz, i zachęca do brania udziału w wyborach. Wiesz, nasz mądry chłopak Tyrese Haliburton, ale jak on dobry może być, nie wiem. Włączyłem, mój drogi, włączyłem po tym wczoraj, miałem tego nie robić, ale włączyłem sobie na 15 sekund Tyrese'a Haliburtona i on mi się faktycznie z filetem z Halibuta skojarzył. Strasznie to chude.
Ale chudym.
Chude i dziecko. No teraz to tylko chudy jest. No. Co, o co chodzi? Czy on ma szansę trafić do top 4 draftu? Bo tak uwielbiają opinie jego na temat tego, co się dzieje w Polsce.
Tak, bo on mówi o tym, że trzeba koniecznie w Polsce rozdzielić Kościół od państwa.
Tak.
Że wreszcie Kościół musi zacząć płacić podatki i religia powinna być w Kościoła. Nie, no wspaniale, bo pan się wypowiada oczywiście na każdy temat.
Religia powinna być w Kościołach, zaraz cię... Ktoś zacytuje, że powiedziałeś, że religia powinna być... A, dobrze.
Rozumiem. W sensie nie w szkołach, tylko że dzieci chodziły do kościołów, tam do salek katechetycznych.
O co chodzi z tym chłopakiem? Też go lubisz, też jest fajny. I upside'u nie ma, o to chodzi, tak? To jest tylko to?
Nie mam chyba jakiegoś takiego, wiesz, przekonania do tego gościa.
Dobrze, dziękuję. Oprócz tego, dzięki, że mogę Ciebie liczyć.
Że defensywnie wygląda nieźle, no.
Ale rozumiem, że...
Nie.
Chudy bardzo jest. Znaczy, rozumiem, że głównia żeria jeszcze jest. Wiesz, że to młode jest. No dobrze. Dobrze, no w każdym razie ja jestem bardzo zainteresowany.
Chcesz powiedzieć o niece, o Kongwu, który
nie,
być
tam
może...
Nie, dalej już nie wiem.
Który być może trafi do Charlotte i podobno będzie bardzo z tego powodu zadowolony.
Co? Czemu? Kto? Gdzie? Ja? Nie.
Tak.
Ja? Nie. Będę? Nie.
No,
ja
nie wiem. Że powiem, wow, o nieka, o Kongwu, wow.
Nie.
Michael, wow.
Nie, chyba nie.
Nie?
Nie, znaczy ja widziałem, że Onyeka Okongwu był...
Że wiesz, że jest lepszym graczem
niż Wiseman, tak. Ale z kolei to stawianie Onyeki Okongwu, to John Hollinger go chyba, nie wiem, nie chcę powiedzieć, że go wyżej stawiał, ale on pisał o nim w kwietniu, kiedyśmy się wszyscy kochali i rozumieli. I powstał jeszcze kilka innych artykułów i ten Onyeka Okongwu wydawał mi się, Smith się z kolei wydawał, jako taki pik, wiesz, tam, jaki James Wiseman, ja jestem mądrzejszy, pokażę wam, tu jest gracz, coś takiego.
No nie, ale widzę, że to trochę, parę osób to jednak podchwyciło.
Co?
No to, że ten
Onyeka, tak.
Onyeka jest...
W UCC, w Pac-10 i miał kozacki sezon statystycznie. To nie jest jakiś upside, który jest w nim taki, że wiesz, że tam, jak DeAndre Jordan grał, gdzie on grał w Texas A&M, z ławki wchodził, zdobywał 6 punktów i miał 5 zbiórek na mecz, grał jeden sezon. DeAndre Jordan, takie miał statystyki w Texas A&M, czy Texas Tech, jeśli dobrze pamiętam. Tylko to jest gość, który robił ile? 18, 13, miał, wiesz, kozackie staty. No tam po...
16, 8 zbiórek.
Tak i... I co?
Jedna asysta.
I bloki dwa, tak?
Trzy bloki. Prawie.
Trzy bloki, nie? No, to są dobre staty. Tam ile to? 27 minut, 28. Ja mówię o tym takim, wiesz, przeliczeniu per 36, tam 40. To są rzeczywiste rzeczy, które ten człowiek na boisku zrobił. No, więc o nim też czytam.
John Collins, Montrezl Harrell, no. Mhm. No, chciałbyś mieć takiego gracza.
Ja bym chciał mieć Montrezla Harrella, generalnie w Charlotte.
Właśnie,
tak.
To lepiej może mieć taniej, lepiej mieć Okongwu.
No, wiem, to takie właśnie wciskanie do Charlotte. To się wpisuje, to zdanie, co teraz powiedziałeś, takie wciskanie do Charlotte. Słuchaj, to lepiej mieć Okongwu niż Harrella. Ale dlaczego muszę mieć Harrella? Nie, ale bo Harrell, nieważne, bierz Okongwu, coś takiego. Jak byśmy mieli słuchać tych właśnie klakierów, tych doradców z internetu w Charlotte, to byśmy byli... Nie moglibyśmy być w gorszym miejscu niż teraz. Dobrze. Cofam to, co powiedziałem. W zasadzie nic nie powiedziałem. Dobrze, czy jest jeszcze jakiś interesujący gracz, bo ja już o nikim innym nie mam take'u.
Ja mam, wiesz, to ja się fascynuję niejakim Jadenem McDanielsem.
To jest brat Jaylena McDanielsa, który jest w składzie jednej z drużyn NBA?
Ja bym chciał, żeby to był syn Xaviera McDanielsa.
McDaniela.
A McDaniela? A tak, McDaniel. S mu się dodał. Faktycznie.
Ten dodawał. Ryszard Terlecki mu S dodawał, no. A co z nim teraz?
Bo mi się zgubiło S na koszulce. To jest nieprawdopodobny defensywny upside. To, co ten chłopak robi, znaczy to speaks volumes. To znaczy, jak patrzysz na to, to jest nieprawdopodobny instynkt w obronie.
Wow. A co to znaczy w NBA teraz nieprawdopodobny instynkt w obronie? Czy to ma jeszcze sens w tej koszykówce?
Super takim help defenderem. Mhm. Fantastycznie blokuje za trzy. Jest długi jak cholera.
A co to za pozycja jest?
6-10.
Wow, to czyli jest... skrzydłowy, silny, tak?
Taki Kevin Durant dla ubogich.
Jest skrzydłowy.
A bardziej Brandon Ingram. Mhm. Bo nawet jak patrzysz na niego, to on tak wygląda.
Brandon Ingram już nie ma pieniędzy, wygląda. To jest taki bardzo chudy?
No, on jest taki chudawy. No. To coś między Jonathanem Isaaciem a Brandonem Ingramem. No.
Coś między Jonathanem Isaaciem a powietrzem.
To jest azot.
Afrykańskim powietrzem.
Ale gorącym.
My powinniśmy założyć Draft Express. Ściągnąć Jucia, wrzucić go w logo i napierdalać. No?
Tego ten chłopak nie ma, no to oczywiście, wiesz, no, ofensywnie to jest jeszcze sporo pracy do wykonania.
Myślałem, że powiesz, że ręki.
Sporo ręki?
Że ręki nie ma i to jest problem.
Nie, rękę to on ma, tylko że też ta selekcja rzutowa jest taka średnia. On się tak niepotrzebnie się pcha, czasem powinien oddać, jak gra sam. No, jest nim jakaś... Jest nim jeszcze pewna taka, bym powiedział, no nieopierzenie, no nie oszlifowanie, ale ten chłopak ma nieprawdopodobny potencjał. Jego problemem jest chyba to, że on poza boiskiem miał tam jakiegoś różnego rodzaju, bym powiedział, perturbacje. Nie wiem, czy tam lubił przydusić, czy...
No co, palił trawę? Boże, o nie!
Czy wypił, czy...
Okej, okay. Rozumiem.
To może być gracz, w którym ci powiemy, o, jak to jest możliwe, że on spadł na 17 miejsce i że Boston go wyciągnął. Znowu ten Ainge okradł wszystkich.
Tak, tylko że już miejsc w składzie nie ma na te wszystkie projekty, które...
No, wiesz, no musi tego Poitier musi wyrzucić. No.
Albo tego, jak się nazywa? Romeo Langford.
Romeo Langford.
No dobrze, Jerry McDaniels. Okej, okay, dobrze.
Graczem, który wysoko pójdzie zawsze jest Killian Hayes.
Tak, Killian Hayes, o nim jeszcze nie mówiliśmy. To jest Niemiec, Francuz. Tak? A na końcu to Niemiec jest czy Francuz? A to Francuz. Nie lubię. A to od razu jak słyszysz, że gość jest Francuzem, to tak nie masz takiego? Wiesz,
to to?
Francuzi to mędy, raz.
Dumny naród, the greatest nation.
No. W sensie, sam fakt, że on jest Francuzem, nie sprawia, że nie powinieneś go wybierać. Ja powiem ci szczerze, mam w głowie taką myśl.
On powinien iść do Nowego Jorku po to, żeby stworzyć razem z Princem Smokim, żeby stworzyć taką francuską kolonię.
No tak. Prince, jaką maksywkę? Prince Smokey?
Smokey Frank.
Smokey Frank. Franki.
To byłoby. No jest tak najbardziej gotowym graczem do gry jest podobno ten Obi Toppin, tak.
On tam 69, dużo
ale robi. Ale on ma, tylko że on ma 23 lata już dzisiaj, więc jest tak. Taki najbardziej, ale ofensywnie najbardziej gotowy do gry. Dwóch takich jest chłopaków jest Devin Vassell.
Tak, właśnie widziałem. Devin Vassell. Jedno z najgorszych nazwisk, jakie widziałem w drafcie. Vassell, ty wasalu. Wyobraź sobie LeBron gra z nimi i takie wasalstwo.
Aha, został zwasalizowany.
Zwasalizowany przez LeBrona.
He was vassalized.
Vassalized, tak, Stephen A. Smith.
LeBron vassalized.
Vassalized Devin. Albo Smokey Prince, czy Frank, no?
Jest taki gracz, który się nazywa Tyler Bay.
Tak, Bay, to też najgorzej.
Bay? Być Bayem?
Tak.
Dlaczego? Bay, jestem... No,
przechodzi obok ciebie protest, śmierdzisz, nie możesz wstać, nie? Ja już nie wiem, jakie są definicje Baya w ogóle, różne są. Dla jednych Bay to Tyler,
drugi to tam, wiesz, że Bay to jednak był tak, wiesz, w jakiś tam tatarsko-turecki czas.
To, no tak, tak.
Wielki szef, no. Przynajmniej miał ze dwie jurty i ze cztery kobiety i trzy kozy.
A teraz dziś bej, ty beju, ty.
Tak naprawdę miał sześć kobiet.
No tak. No. Trzy kozy, sześć, to dobrze.
Ja lubię jeszcze Yakimusa Ramseya.
No to nie znam, to pierwszy raz słyszę o nim. Yakimus? A to jest ten, co ma JH? Na początku?
Tak, taki JH.
Jaimus. Gasi się, podpalaj raz jeszcze. Jaimus. Ci starzy na ganku w nocy. Krak. 500+. No, jeszcze raz?
No trochę jest 6-4, on bardzo dobrze stoi na nogach. Ma niesamowitą taką...
Z czego nauczyło? Dobra, teraz się zaczyna, nie, bo to jest rasizm. Ja tutaj, wiesz, się cieszę, bo dzisiaj wybory są, na pewne rozstrzygnięcie liczę, jeszcze nie mogę. Nie, nie, wiesz co, zostawmy to, bo ja już tu żarty zaczynam mieć złe. Wychodzi ze mnie.
No, ważny dzień w historii
SS.
Świata.
Wychodzi ze mnie SS. Dobrze, mój drogi. Dobrze.
Dobrze, teraz taki sliperk, może o sliperkach.
Czekaj, a możemy przerzucić to na jakąś gdzieś kolejną ten, bo już jest 50 minuta, a ja już się nudzę. Bo ja nie znam tych graczy, a ty mówisz cały czas.
Ja wiem.
No, więc ja się nudzę trochę. Przerzućmy na kolejną. Co? Ja się tam przygotuję, coś będziemy mieli, potem jeszcze pogadamy o tych sliperach.
Dobrze.
A to będzie ciekawe. Ja sobie zapisuję twoich sliperów. Ja od ciebie wyciągam ile mogę gorących take'ów. I mam dwa tutaj.
Będę rozliczał.
Będę cię rozliczał. Ale wiesz co, tak zupełnie mówiąc, oprócz tego wszystkiego, mam taką myśl na końcu, o której często teraz się pojawia a propos muzyki, a propos filmu, a propos tego, że ten, wiesz, świat kultury stoi. I tak sobie myślę, czy w ogóle byłby nawet sens teraz mówić coś, wydawać coś, publikować coś. Czy to nie będzie tak, że jak już się to wszystko skończy, jeśli się skończy, to my nie będziemy chcieli wracać do filmów z 2020, 2021, do muzyki, do płyt. Widziałem jeden taki artysta, Bish, raper, mówił o tym na rozdaniu nagród hip-hopowych, że on wydał płytę, zaraz weszła pandemia i tak jakby tej płyty już zupełnie nie było. I czemu o tym mówię? Nie pamiętam. To a propos tego, co ty powiedziałeś wcześniej. Jeśli ktoś zachował tę linię myśli, to może zrozumiał, a ja, jak nie, to ja se puszczę, żeby sobie przypomnieć, dlaczego to mówię. W każdym razie wrócimy do ciebie, Adam, w kolejnym odcinku.
Tak, nie martw się, będziemy. Zamieściłeś wczoraj takie bardzo ciekawe zdjęcie w swoim legendarnym już fleszu.
Tak.
Czy wiesz, jak nazywali się gracze trzymający Marberego na tym zdjęciu?
Czy to jest to miejsce, w którym ty powiesz jak i ja już się nie będę odzywał i będę miał skończyć?
Tak. To jest to miejsce. ale bo to jest jakby część takiej większej historii.
No proszę.
W 1594 niejaki Darcy Frey.
1594.
Może być.
Nie, w którym roku?
Nie, 1994.
A, 94. Myślałem, że 400...
1994.
Dobrze.
Darcy Frey, tak jak legendarny bramkarz francuski Sébastien Frey, jak ktoś grał w Championship Managera, to wie, że trzeba było Freya bardzo szybko kupić.
Palma radzi. Po czasie, ale wciąż.
Ale można cały czas grać w Championship Managera. Napisał taką książkę odnośnie tego Lincoln High School 91 roku, The Last Shop. Więc ja tak w pierwszym momencie, jak tak zacząłem czytać tego flesza, co nie zajęło dużo czasu, myślałem, że robisz nawiązanie do tej pozycji, a ty, rozumiem, że jest jakaś kolejna książka, która powstała na ten temat.
Tak, i w ogóle...
Tylko ty zrobiłeś to jakby z perspektywy Kobe'ego Bryanta, a nie... I tam jeden z tych gości już nie żyje, niejaki Daryl Flicking, zdaje się, że tam wskoczył pod pociąg.
Proszę.
Amtrak. Pierwszy z lewej, czyli Chucka, facet się nazywał Chucka Sheep. Zdaje się, że był na końcu został jakby pracownikiem fizycznym i pracował za $8.50 za godzinę, pakował jakieś rzeczy. Potem jest Asher Bird. W środku jest ten Flicking, potem jest Corey Johnson i...
Dobrze, dobrze, ale do czego zmierzasz?
Winto. Nie, że...
Że jest, oni byli, istnieją i mają prawdziwe nazwiska, nie tylko trzymają dziecko na rękach.
Nie, że jest taka dramatyczna historia tego Coney Island.
Coney Island, no.
I tej koszykówki, że wiesz, że tej takiej biedoty Coney Island... Narkotyku.
Koledzy moi byli w grudniu na Coney Island... I widzieli murale Stefana Marbury'ego na Coney Island, które są.
Aha, ale że to...
Znaczy, że on tam jest, wiesz, znaczy to tylko to tam, Na Twitterze pisałem, że to jest jedna z ostatnich takich prawdziwych legend przed czasami internetu. Ten Stephon Marbury, high school koszykarz, jest w klipach hip-hopowych i tyle. No tak, ale wiesz co, głównie o książkę o Kobim chodzi.
Ale
Szaku i Jacksonie.
Błyskawice są?
Na książce? Jeszcze raz, gdzie o co chodzi?
Na muralu. Te murale Stephona Marbury'ego to błyskawice i pro abo i jakiś numer telefonu. Nie, bo to taka jest rzeczywiście, jest ta legenda tego Stephona Marbury'ego na Coney Island, ale ja bardziej chciałem powiedzieć, że wiesz, że jemu się udało, a tym wszystkim innym fajnym chłopakom już niekoniecznie. No. Że oni gdzieś tam przepadli w mrokach historii. To takie wzruszające było, że to zdjęcie się, wiesz, to zdjęcie jest jedynym takim momentem, gdzie zadajesz to pytanie, kim byli ci, którzy są na tym zdjęciu.
Ale ja myślę, że nie. Ja myślę, że nie zupełnie tak jest, jak powiedziałeś, że wiesz, 26 lat później jeszcze jest jedna rzecz, która ich nadal łączy. To jest to, że żaden z nich nie został wybrany w grze draftowej.
No nie był, ale chodzi o to, że...
To jest ten moment, w którym ty się odkładasz i kończymy.
Nie wszystkim się udało.
No on to, już był. To tylko... Nie wybraliśmy Barburego w grze draftowej.
A mogliśmy? Nie chyba.
On szedł w drafcie w 96 roku.
Myśmy go nie wybrali? Nikt go nie wybrał.
Nikt go nie wybrał.
Tak, to prawda. No, ale myśmy wybrali Zajana Williamsona.
Haj, patrz, jak na tym wyszliśmy. Dobrze. Zrobimy kiedyś tą grę raz jeszcze. Zaczniemy od Mehmeta Okura w pierwszej rundzie. Zobaczymy, co wtedy będzie.
Zobaczymy, co wtedy powie.
Co powie wtedy Adam?
No dobrze.
Dobrze, papa.
Cześć.
Cześć, Adam.
Cześć, Adam. Cześć.